20 czerwca 2018 roku, 10 minut po godzinie 7, czas zacząć poranek wnet. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Dwie informacje, jedną Państwo zapewne wiecie. Wczorajszy mecz, Polska przegrała z Senegalem 2-1. Dwa gole strzelone przez Senegal Polsce na własne życzenie, żeśmy z naszym rywalom zprezentowali. W 86 minucie odpowiedział na to Krychowiak, ale to było za mało. Zresztą Krychowiak, który popełnił kardynalny błąd przy drugiej bramce Senegalu. O piłce nożnej dzisiaj będzie w związku z tym mało, bo prowadzący musi przeboleć porażkę, więc nie będzie rozdrapywał ran, które polska reprezentacja wczoraj była mu zadała, nie tylko pewnie mi, ale także wielu z radio słuchaczy. Druga informacja jest informacją radosną, bo jak powiedział Krzysztof Skowroński, Radio Wnet z kolei zaczyna chyba swój najważniejszy mecz w historii. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłasza częstotliwości dla Warszawy i Krakowa. Krajowa Rada podjęła decyzję o przeznaczeniu do ogłoszenia częstotliwości. Ogłoszenie stanowić będzie podstawę do składania wniosków o udzielenie jednej koncesji na okres 10 lat na program zawierający różne gatunki i formy radiowe oraz różnorodną problematykę. Program będzie zawierał audycje informacyjne, publicystyczne o tematyce społeczno-politycznej oraz nadawane codziennie przez 24 godziny na dobę. Audycje słowne i inne przekazy słowne będą stanowić nie mniej niż 30% tygodniowego czasu nadawania. Więc proszę Państwa, startujemy w wyścigu po koncesję, wspólną koncesję dla Warszawy i Krakowa, dwóch największych polskich miast. To dla nas, dla naszego radia bardzo, ale także dla słuchaczy, dla wolności słowa i pluralizmu w eterze bardzo ważna chwila. Artykuł z wczoraj, z 19 czerwca, informacja pojawiła się na stronach internetowych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I tu od razu przypominamy, nasza akcja 9 lat Radia Wnet. Wspieraj nas na www.wspieram.to/radiownet. Tam jeszcze 4 dni, żeby nas wesprzeć. Teraz jest to szczególnie istotne, szczególnie ważne, bo wiemy, że ruszamy do najważniejszego wyścigu w naszej 9-letniej historii po 10-letnią koncesję i Państwa wsparcie jest nam w tej chwili bardzo, bardzo potrzebne. O tym jeszcze będziemy informować. Poranek Wnet zaczynamy. A zaczynamy poranek Wnet merytorycznie od dokończenia rozmowy i pewnie nie będzie to jeden czy dwa odcinki, ale wiele, wiele spotkań nas czeka ze Stowarzyszeniem 304 KK w studio. Dariusz Wilczyński z tegoż właśnie stowarzyszenia. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchacze.
O, ja podkręcę sobie słuchawki, wtedy lepiej słychać. Od czego by tu zacząć? Na stole radiowym cały stos dokumentów. Może od razu chwyćmy byka za rogi. Przede mną taka wypis o jednej ze spółek, z kancelarii radców prawnych Kausa, Myrcha i Cieciura, żeby od razu wiedzieć, o kim mówimy. Dzisiaj będzie opowieść o działalności kancelarii prawnej jednego z posłów Platformy Obywatelskiej, Arkadiusza Myrchy. Panu znana kancelaria i znana kancelaria, znana sprawa, bo kancelaria współpracuje z firmą Janwest. Co to jest za firma Janwest?
To jest taka firma pożyczkowa z Torunia, która udzielała pożyczek, naszym zdaniem niezgodnych z prawem. Uważamy również, że tą sprawą powinno niestety zająć się instytucje państwowe, takie jak KNF. Oczywiście w Toruniu toczy się postępowanie w prokuraturze przeciwko tej firmie. Poczekajmy jakby na działanie śledczych i decyzje, prawda, jakie będą w tej sprawie.
Firma Janwest działa od roku 2001. Jaka była zasada działania i cały czas działania te trwa firmy Janwest?
No to jest udzielanie pożyczek. Naszym zdaniem stowarzyszenia to jest niezgodnych z prawem, czyli tak zwanych lichwiarskich, gdzie w tych zapisach umowy między pożyczkobiorcą a tą firmą, no tutaj narażało tych ludzi na, i najczęściej tak bywało, że tracili nieruchomości. Mamy poszkodowaną z Wrocławia, która do tej pory boryka się jeszcze z komornikami, z tą firmą. Braliśmy udział również w negocjacjach, gdzie przedstawiciele firmy Janwest przyjechali, bo jakby pani miała wolę zakończenia tego sporu. No jednak tutaj tej woli ze strony Janwestu nie było. I tutaj dziwna sytuacja, taka kuriozalna, że firma Janwest tłumaczy się, że ona ma takie ogromne koszty, czyli pożycza pieniądze, gdzie te pieniądze z naszej wiedzy powinny być z środków własnych. Tłumaczy, że pozyskuje te pieniądze z jakichś innych źródeł, innego kapitału i płaci również, tak jak u nas, jeżeli chodzi o tą poszkodowaną osobę, bo mamy również w Łodzi też osoby poszkodowane, gdzie już straciły nieruchomość. Firma Janwest sprzedała to następnemu panu, który wyrzucił tych ludzi z mieszkania, z domu.
Firma Janwest S.A. kapitałowa instytucja finansowa, tak się reklamuje na swojej stronie, podkreśla, że daje bezpłatne doradztwo w sprawach finansowych i prawnych w obrocie gospodarczym, a także udziela nieruchomości udziela pożyczek pod zastaw nieruchomości do 60% wartości tych nieruchomości. Dużo do państwa stołecznia trafiło spraw, osób, które twierdzą, że Janwest działa nie do końca uczciwie?
No, w prokuraturze, z tego co z naszej wiedzy, w prokuraturze w Toruniu jest kilkanaście osób pokrzywdzonych. My zajmujemy się jakby trzema sprawami. No i tutaj taka najbardziej dla nas priorytetowa sprawa to sprawa z Wrocławia, gdzie pani jakby może stracić mieszkanie.
65-metrowe mieszkanie we Wrocławiu, dość blisko centrum. Spółka Janwest chce to mieszkanie przejąć. Mieszkanie jest warte, o ile dobrze pamiętam, prawie 400 tysięcy złotych. Jaka była kwota pożyczki, którą otrzymała pani Dorota?
180 tysięcy, z tego
Czyli
co mi wiadomo, ale...
przejąć ale, czterokrotnie droższą nieruchomość.
Ale pani Dorota spłaciła już ponad 100 tysięcy tego zobowiązania, więc no tutaj firma Janwest chce o wiele więcej niż to jest jakby należne, naszym zdaniem, jakby to jest należne tej firmie.
Mam przed sobą wypis aktu notarialnego tej sprawy. Pani Dorota podpisała taki akt notarialny, który przenosi własność jej mieszkania na spółkę Janwest?
Tak, podpisała.
W jakich okolicznościach?
W kancelarii notarialnej w Toruniu, z tego co mi wiadomo. I po prostu nie jest właścicielem w tym momencie tego mieszkania.
Prawda? Czyli straciła swoje mieszkanie warte 400 tysięcy złotych niemalże z powodu niespłacenia zadłużenia w wysokości ilu tysięcy suma summarum? Po spłaceniu 100 tysięcy ile się zostało do spłaty?
No tutaj jednak prosiliśmy firmę Janwes o zajęcie stanowiska, ile jest praktycznie do spłacenia. Oni, firma Janwes się do tego odniosła, ale nie napisała tutaj kwoty, tylko napisała, że to, co pani Chowaniec, bo ona chciała po prostu jeszcze, proponowała firmie Janwes spłatę ponad 100 tysięcy złotych, żeby zamknąć sprawę tej pożyczki, ale no niestety, oprócz tego, co spłaciła. Więc żeby to sobie wyraźnie powiedzieć, ale no firma Janwes nie przystała na tą propozycję, żąda o wiele więcej.
Być może uda się panią Dorotę jako przykład osobowy historii, jak działa, jako to przykład, jak chciałem powiedzieć mafia mieszkaniowa, ale to złe słowo, jak działa system pewnych nieprawidłowości być może przy udzielaniu pożyczek dla firmy. Pytanie jest takie, dlaczego w Toruniu jest notariusz?
Trudno powiedzieć, być może, że współpracuje z firmą Janwes. Tego nie wiemy dokładnie. Tam był podpisywany akt notarialny, ale mam takie pytanie ogólnie do pana posła, bo jednak...
A do pana posła jeszcze przyjdziemy, co łączy firmę Janwes z kancelarią adwokacką Kausa Myrcha i Cieciura z Torunia, bo to jest też ciekawy wątek, tylko chciałbym, żebym ja zrozumiał, na czym polega istota problemu, że przychodzi osoba, prowadzi interes, pożycza od firmy, która wydaje się być firmą poważną, pieniądze, a firma od początku wie, że to jest pułapka. Jak to wyglądało? Zastawia od początku pułapkę na tą osobę tak, żeby ona nie była w stanie tej należności spłacić i żeby nieruchomość warta znacznie więcej niż kwota kredytu, którą dostała pani Dorota, stała się koniec końców własnością firmy Janwes?
No tutaj już się to stało, panie redaktorze. Tu mamy akt notarialny, gdzie przenosi własność, prawda, pani Dorota na firmę Janwes. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa odpowiada innym swoim majątkiem, gdzie jest drugi akt notarialny na inny majątek, czyli w tym momencie tak, traci mieszkanie.
Dlaczego pani Dorota podpisała ten akt notarialny? Dlaczego powiedziała, nie podpisze takiego dokumentu?
Nie, nie wiem, trudno mi to powiedzieć, dlaczego podpisała. Być może, że była zapewniana, że albo po prostu myślała, że to jest firma jakby uczciwa i porządna.
Znamy odsetki od kredytu, które firma Janwes udzieliła pani?
Znaczy, naszym zdaniem są w tej umowie i w umowie pożyczki, no niby są odsetki dopuszczalne, ale te koszty, prawda, nie wiem, czy pan redaktor zwrócił uwagę, pokazywałem, że za wszczęcie windykacji i prowizja, prawda, no to są, naszym zdaniem to są ukryte koszty tutaj tej pożyczki.
Kredytu. Z drugiej strony może jest tak, że tutaj osoba, która uważa się za poszkodowaną, przychodzi do państwa prosząc o ochronę prawną, o ochronę medialną, tylko dlatego, żeby nie spłacić do końca swoich zobowiązań.
Nie, no jednak pani Dorota, można powiedzieć tutaj z całą stanowczością, że jednak spłaciła część zobowiązania, jednak to jest ponad 100 tysięcy złotych. Też jeżeli by nie chciała, to by też nie prosiła nas o pomoc w negocjacjach z firmą Janwes do spłacenia dalszej części zobowiązania.
I firma Janwes odpowiada co na taką prośbę?
No za mało, to nie jest to, co pani Dorota i stowarzyszenie proponuje, bo my żeśmy to wyliczyli, że pani Dorota tutaj musi jeszcze spłacić, to była nasza propozycja, 150 tysięcy do około 150, ponad 100 tysięcy, tak, tego zobowiązania, więc chcieliśmy, żeby ta sprawa była zamknięta, bo pani Dorota też wyraziła wolę sprzedania tego mieszkania, spłacenia tego zobowiązania, no, ale na negocjacjach, które tutaj przy naszym też prawniku były prowadzone, no firma Janwes wyraziła wolę, że to nie, no to jest za mało, to musi być 200-300 tysięcy, żeby zamknąć sprawę.
200-300 tysięcy.
Czyli ponad 200 tysięcy, no takie, taka, taka, znaczy to była tylko słowna, prawda, słowne jakby
Może przypadek pani Doroty jest przypadkiem jednostkowym?
Nie, bo mamy drugą tutaj sprawę w Łodzi, gdzie państwo,
też
pani Ela i pan Błażej, no stracili dom mieszkalny, gdzie też pierwszym beneficjentem była firma Janwest, tylko że oczywiście z lokatorami sprzedała to innemu panu, być może z branży, gdzie pan przyjechał, zmienił zamki, tam też uczestniczyliśmy w tym tutaj tej całej sprawie, ale nie udało się, po prostu no zamknął im, zniszczył im lokal, przejął ten lokal, zamknął im rzeczy, także no bez komornika, bez żadnych
prawnych tytułów. Wydaje się, że w firma Janwest, prowadząc działalność, taką działalność gospodarczą, powinna dość dobrze stać się finansowo. Czy pan coś wie na temat stanu finansowego i kondycji finansowej firmy Janwest?
Tego tak dokładnie nie wiemy, tak? Jak stoi firma Janwest, tylko dla nas to jest dziwne, że firma pozyskuje środki na kredyty tego typu od innych inwestorów, tak? To jest pierwsza sprawa. Uważamy, że takie środki powinny być jakby własną, środki powinny być własne do udzielania takich pożyczek. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest...
Firma Janwest, pana zdaniem, jest to jakieś poszlaki, że nie swoje pieniądze, że
to było na tym spotkaniu, gdzie żeśmy prowadzili negocjacje w sprawie ugody dla pani Doroty, takie stwierdzenie padło, że oni pozyskują pieniądze z jakby innych źródeł, tak, na te pożyczki, to jest jedna rzecz. I tam w piśmie, w odpowiedzi na naszą propozycję, tam jest napisane, że oni ponoszą takie koszty, że oni płacą za obligacje. Dziwne sprawa, obligacje, że płacą, że ponoszą koszty miesięczne za pani Doroty, jakby ten kredyt, ponoszą koszty 3000 zł. No.
Koszty pożyczenia pieniędzy, które potem przekazują dalej swoim klientom. I teraz pytanie, dlaczego tutaj pana zdaniem pojawia się w ogóle postać pana posła Arkadiusza Myrchy, cóż łączy kancelarię radcowską posła Platformy Obywatelskiej z Torunia z również toruńską spółką Janwest?
Pierwsza rzecz to jest taka, że w zarządzie firmy Janwest jest wspólnik pana posła Arkadiusza Myrchy i no, jest jednym z beneficjentów tej spółki, tak? Druga sprawa to jest taka, że kancelaria prawna Kausa była też jakby tutaj prawnie obsługiwała panią Dorotę, czyli są nawet dokumenty, że papier firmowy, że tutaj firma Kausa występowała jako tutaj, prawda, pełnomocnik prawny tej firmy.
Czyli z jednej strony jest połączenie osobowe, pan Cieciura, wspólnik małżeństwa Myrchów, czyli...
Raczej, przepraszam bardzo, to,
jak to
bratowa pana posła, tak.
Bratowa
pan poseł i pan Cieciura.
Pan Paweł Józef Cieciura, to jest wspólnikiem w kancelarii radcowskiej pana posła, jest jednocześnie w zarządzie spółki Janwest, a kancelaria Kausa załatwia notarialne sprawy firmy Janwest. Tak to wygląda? To tak jest,
znaczy prawne sprawy, no tutaj wszelkie sprawy, jeżeli chodzi tutaj o sprawy pani Doroty, no to mówię, że też jeżeli chodzi o sprawy sądowe, komornicze, to występowała tam firma prawna Kaus.
Być może nie ma w tym nic dziwnego. Proszę pana, że mamy wspólników, jeden ze wspólników ma udziały w firmie udzielającej pożyczki, no to siłą rzeczy ta kancelaria jest predestynowana do tego, żeby załatwiać obsługę prawną spółki Janwest. Może nie ma tu niczego podejrzanego?
No nie wiem, czy nie ma podejrzanego. Ja tutaj nic takiego nie sugeruję, ale uważamy, że... No, naszym zdaniem to tak jakby był troszeczkę taki, no poseł jest to osoba publiczna przede wszystkim. Mamy tutaj jakby wiemy, że to nie, no to, że jego wspólnik, prawda, jest w spółce, która udziela kredytów i tak dalej.
Ale
nie ma nic zdrożnego.
Udzielanie, tak? W udzielaniu kredytów nie ma nic zdrożnego. Kredyt to obok reklamy dźwignia gospodarki. Jeżeli się go udziela w pełni uczciwie.
Tak, no ale ta firma nie jest, z naszej wiedzy, nie jest zarejestrowana w KNF-ie i nie jest na liście KNF-u, to jest po pierwsze. Po drugie, no naszym zdaniem to tak jakby taki troszeczkę parasol ochronny dla działań bezprawnych tej firmy tutaj byłby ze strony... No ale to jest nasze zdanie, tak?
Ze strony politycznej. Jaka będzie koniec drogi sądowej? Czy w ogóle będzie droga sądowa przy okazji pani Doroty i jej kredytu z firmą
Znaczy,
Janwest?
No tutaj ona się boryka z takimi dużymi problemami, bo jednak sąd odrzucił pozew, ona składała pozew o unieważnienie tej umowy, tego aktu notarialnego przede wszystkim. No sąd tutaj odrzucił, ale... Jest jedno światełko w tunelu. Tutaj prokuratura wrocławska wyraziła wolę, nie wiem, pomocy pani Dorocie. Myślę, że ta sprawa ruszy do przodu i uzyska jakby no, pewien obraz sprawy. Tak.
Pan wie z jakich pobudek prokuratura i na podstawie jakich zapisów prawa prokuratura chce się włączyć w sprawę Doroty, w tą sprawę między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą.
Tam są dosyć ciekawe ta sytuacja. Tam jest już trzeci komornik. Pani Dorota nie śpi po nocach, bo ten pan komornik przychodzi oczywiście tutaj na wniosek wierzyciela, czyli firmy Janwest, przychodzi nawet wieczorem tam nęka. To już jest trzeci komornik. Co ten? Została również pan prezes również nie zaprzeczył. Oczywiście też z rozmową ze mną skłamał. Po prostu mówiąc, że był wynajęty detektyw, tak? Żeby panią Dorotę tutaj śledził, jej poczynania, kiedy przychodzi do domu, kto z nią mieszka, jaka jest sytuacja. No, powiem szczerze, później ten detektyw przyznaje się w jednym z urzędów, że jest wynajęty przez firmę Janwest. Pan prezes zaprzecza, że to nie ma, że oni nikt nie wynajmowali żadnego detektywa. No, panie redaktorze.
Sprawa jest jeszcze taka, że gdzieś tam jest w tle KNF, czy państwo będą składać zawiadomienie do KNF-u, żeby sprawdził, czy na pewno wszystkie spółki, w tym wypadku ta konkretna spółka, na pewno działa zgodnie ze wszystkimi pozwoleniami, procedurami i prawnymi obostrzeniami przy okazji udzielania kredytów.
Tak, będziemy taki wniosek składać do KNF-u z zapytaniem, czy do tej spółki, czy ta spółka jest przede wszystkim zarejestrowana i w KNF-ie, to jest po pierwsze. Po drugie, czy no ma jakiś... dokumenty, pozwolenie na udzielanie pożyczek pozabankowych. Panie redaktorze, powiem tak, poczekajmy na ocenę prokuratury toruńskiej. W prokuraturze w Toruniu toczy się postępowanie przeciwko tej firmie. Nie można też jakby się wypowiadać w tej chwili, jakie będą decyzje prokuratorów. Ale wiem, że z tego, co z naszej wiedzy, jest tam kilkanaście osób poszkodowanych przez tą firmę. Być może, że w całej Polsce jest o wiele więcej, więc trudno mi to powiedzieć.
Do państwa zgłosiło się osób dwie, czy więcej?
Dwie, tak.
W tej chwili są dwie sprawy. Zobaczcie, będziemy się przyglądać, ale być może jest tak, że to jest jednostkowy przypadek, a firma Janwest jest firmą, która działa całkowicie uczciwie. Nie wyklucza pan taką możliwość z pana doświadczenia i działalności?
Z doświadczenia nie, no bo tutaj naszej wiedzy pierwszy akt na przykład u państwa z Łodzi no, był z taką panią tu z Warszawy, którą no, jakby
tu jeszcze
uważamy,
jest...
że to jest po prostu zorganizowana grupa, a później te udziały, czyli prawa do tej własności państwa zostały przekazane firmy Janwest, więc nie wiem, czy firma Janwest nie wiedziała, że to tak jest, czy... No, dla nas to jest bardzo taka ciekawy wątek, no bo tutaj pani występuje w kilku aktach notarialnych i później odsprzedaje prawa do tej nieruchomości firmy Janwest. Być może nie twierdzimy, być może, że Janwest tego nie wiedział, ale no, dla nas to jest ciekawe zagadnienie.
Gdzieś tam, jak rozumiem, jest włączony w cały szereg działania organizacji, które media określają jako mafie mieszkaniowe. A propos tych 5 notariuszy, których zatrzymała prokuratura, pan wie, co się z nimi dzieje? Oni zostali zwolnieni przez sąd i dzieje się w tej sprawie co?
Prokuratura zaskarżyła te postanowienia. Zobaczymy, poczekajmy na ocenę prokuratury. No zobaczymy. Tutaj jest też taki fajny, ciekawy wątek, bo żona jednego z notariuszy z Gdańska jest panią sędzią, więc tu jest też taki bardzo ciekawy wątek.
I nie wyłączyła się ze składu orzekającego?
Znaczy, ona się nie wyłączyła, ona pracuje jakby, naszym zdaniem...
Bo nie orzekała, ale była naszym sędzią w wydziale, który badał sprawę.
Naszym zdaniem powinien się sąd wyłączyć z tutaj, prawda, orzekania w tej sprawie.
Zawsze boję przed sądami z prawnikami, czy adwokatami, czy radcami prawnymi budzą duże emocji, bo często połączenia rodzinne czy towarzyskie są bardzo, bardzo silne, a wiemy, że w przykładach kredytów często udzielanych na zasadach lichwiarskich, a potem wymuszanie oddania nieruchomości poprzez akty notarialne sporządzane w wątpliwych jakościach, okolicznościach i przy wadach prawnych gdzieś tam się łączy z ochroną sądową i sądy się nie wyłączają, bardzo chętnie chcą takie sprawy sądzić, nie da się tych spraw na przykład przenieść ze Śląska na Suwalszczyznę i odwrotnie, tak żeby nie było żadnych wątpliwości co do połączeń osobowych między składem orzekającym a oskarżonymi.
No tutaj jest według właściwości, tak, według ustawy, no sąd orzeka według właściwości i prawda, ale no tutaj naszym zdaniem raczej powinien się sąd wyłączyć ze względu na to, żeby to było transparentne i żeby to orzeczenie, czy panowie notariusze mają zostać w areszcie, czy nie powinien orzekać no nie sąd gdański. No, mamy swoje zdanie na temat pracy sądu w Gdańsku, więc... Tu by tą sprawę pozostawiał.
Tak jest, media mówią... o dwóch zagłębiach tego typu działalności. To jest Śląsk i to jest Pomorze. Tam rzeczywiście wedle myśli medialnych dochodziło do udzielania kredytów, a potem przyjęć nieruchomości na skalę znacznie większą niż w innych częściach kraju. Na koniec, co się dalej z państwa strony będzie działo w sprawie pani Doroty i jej pożyczki, a potem aktu notarialnego o zwrot nieruchomości przy kontaktach z spółką Janwest.
Ja tutaj też chcę poprosić, będę prowadził rozmowy z posłami Prawa i Sprawiedliwości, żeby tutaj na stopie tutaj poselskiej ktoś panu posłowi zadał pytanie, czy ma wiedzę na ten temat. To jest pierwsza sprawa, bo może po prostu nie wie, że jego wspólnik no, jest w zarządzie tej firmy i może nic nie wie na temat tych pożyczek, prawda, że tutaj ta firma udziela. A druga sprawa to, czy no, chciałem też, już jak jestem na antenie, zaapelować, czy pan poseł ma wiedzę, że ci ludzie po prostu zostali wyrzucani i tracili swoje nieruchomości, no bo ja to rozumiem, że dług jest do oddania, ale dla nas, jako dla stowarzyszenia, przywłaszczenie na zabezpieczenie, czyli taki akt notarialny, który przynosi prawa własności, no uważamy, że to jest
to będzie, jak rozumiem, droga najpierw prokuratorska, a potem być może sądowa, to do sprawy będziemy wracać jeszcze, jeżeli ona się okaże rzeczywiście, że się nią prokuratura zainteresuje, jeżeli będzie zahaczenie.
No, pani Dorota, ja chciałem tutaj dodać, że pani Dorota jest ujęta w tym postępowaniu w Toruniu przeciwko spółce Janwest, ale mówię, że poczekajmy na jakby tutaj decyzję prokuratury w tej sprawie.
Jest jeszcze kilka wątków, których się już nie poruszymy. Jest kwestia energetyki wiatrowej gdzieś tam,
no tak,
w tle,
spółki Winwest.
Ale to już jest rozmowa na trochę inny temat, chociaż też się wiążący i na inne spotkanie. Dariusz Wilczyński ze Stowarzyszenia 304 KK był pierwszym gościem Poranka Wnet, za co najmocniej dziękuję.
Dziękuję panu rektorowi i państwu.
Do zobaczenia, jest godzina 7:40. A my mamy połączenie z panem Józefem Czyczerskim, Solidarność, KGHM, kandydatem do Rady Nadzorczej. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Z marszu się łączymy się, ponieważ na naszym stole radiowym jest petycja. My niżej podpisani przewodniczący Komisji Zakładowych NSZZ Solidarność działających w KGHM Polska Miedź i w spółkach zależnych z ogromnym niepokojem obserwujemy, co dzieje się z klejnotem w kronie polskiej gospodarki, jak jest nazywana Polska Miedź. List jest krótki, liczy sobie stronę, każdy może go na stronie Solidarności KGHM-u przeczytać. Co państwa niepokoi, że państwo postanowiliście wysłać petycję do premiera, do prezesa Prawa i Sprawiedliwości, a także do przewodniczącego Solidarności, pana Piotra Dudy?
Przede wszystkim obserwujemy od początku dobrej zmiany takie eksperymentalne podejście do tego przedsiębiorstwa. Na to jeszcze nakłada się ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym z 16 grudnia 2016 roku. I te elementy wpływają na to, że politycy podejmują decyzje, ukrywając się za konkursami i decyzjami rad nadzorczych, które nie rozwiązują problemów, które się nakumulowały w tym przedsiębiorstwie od premierostwa pana Donalda Tuska. Mamy tu na myśli inwestycje zagraniczne, inwestycje krajowe, potworne zadłużenie, wzrost zobowiązań pozabilansowych, pogarszające się warunki pracy. Te wszystkie elementy powodują to, że uważamy, że wreszcie ktoś publicznie musi powiedzieć politykom, że czas eksperymentu się skończył. Polska Miedź nie ma czasu na to, żeby dalej decydowali o tej firmie osoby, które nie mają zielonego pojęcia, jak funkcjonuje ten przemysł. A to jest specyficzny przemysł, bo przypomnę, że na terenie Europy to my jesteśmy liderem. W związku z tym specyfika tego przemysłu jest znacząca dla funkcjonowania.
Panie przewodniczący, trwają wybory. To będzie wybory na czwartego prezesa, który będzie zarządzał, od kiedy doszło do zmiany rządów w Polsce. Zarządzał i centralą, i potem, jak rozumiem, spółki zależne też czeka zmiana władzy. Być może to pismo to jest jakiś sposób nacisku na Radę Nadzorczą, żeby wybrała konkretnego kandydata.
A wręcz odwrotnie, w związku z tym, że proszę zwrócić uwagę, że pismo jest adresowane 14 czerwca bieżącego roku, a rozstrzygnięcie konkursu będzie 22, a już dzisiaj mówi się, kto ma wygrać, kto zostanie prezesem, kto zostanie prezesem do spraw finansowych, do spraw produkcyjnych i tak dalej. W związku z tym powstaje pytanie, czy to jest konkurs, czy to jest fikcja. To jest jedna sprawa. Druga, o nazwiska, które występują tutaj w tle tego zdarzenia. Wiemy, że to są osoby na pewno zdolne i mające wiedzę, ale one nie mają nic wspólnego z tym przemysłem. I po drugie, i to jest bardzo istotne i nawiążę do ustawy, o której wspomniałem. Proszę sobie wyobrazić, że w poprzednim układzie prawnym było tak, że zarząd, prezes był powoływany przez Radę Nadzorczą i na wniosek prezesa byli powoływani członkowie zarządu. Z ustawy wynika, że wszystkie funkcje w zarządzie muszą być powoływane z konkursów i to dotyczy KGHM-u jako matki i spółek zależnych i stowarzyszonych. I teraz proszę sobie wyobrazić, że to jest takie krojenie na księstwa przedsiębiorstw, bo każdy, który zostanie wybrany, będzie się czuł najważniejszy, bo on został wybrany na taką funkcję, na taką funkcję, na taką, a przecież to ma być kolektyw, który odpowiada za zarządzanie takimi podmiotami.
Jak ta ustawa odbiła się na już obecnym funkcjonowaniu KGHM-u, kiedy prezes i wiceprezesi jakby są wybierani na bardzo podobnych zasadach i mają bardzo podobną pozycję, także polityczną?
Mieliśmy przykład nie tak dawno, w związku z tym, że odwołano prezesa spółki pana Domagalskiego i członka zarządu odpowiedzialnego za aktywa zagraniczne, czy Rada Nadzorcza odwołała tych panów i rozpisano konkurs. Pojawiło się bardzo dużo ofert, bo te na dwa stanowiska to około 80 ofert. I po przesłuchaniu praktycznie dwudniowym przepytywaniu tych wszystkich ludzi okazało się, że ze względów formalno-prawnych nie można było sfinalizować tego konkursu. Dzisiaj mamy do czynienia z tym, że musimy na 5 stanowisk dokonać wyboru. No i tu podobnie spodziewamy się takiej sytuacji. To zamiast się zajmować rozwiązywaniem najistotniejszych problemów, to Rada Nadzorcza jest wikłana w kolejne konkursy, kolejne gry wokół stanowisk. My uważamy, że politycy powinni wreszcie zrozumieć, że nie jest istotą tylko sprawy personalne w tej spółce, a istotą jest wreszcie rozwiązanie tych problemów, które od lat się kumulują.
Od lat się kumulują problemy. Jakie to są problemy? Co jest największą bolączką polskiej miedzi?
W naszej ocenie największą bolączką to jest potężne zadłużenie tej firmy. Ono wynika jakby z dwóch sytuacji. Pierwsza sprawa to jest sprawa związana ze sprzedażą aktywów telekomunikacyjnych, których współwłaścicielem był KGHM. Wytransferowanie tych środków za granicę, zainwestowanie w tak zwane aktywa zagraniczne. Do dzisiaj jakby nie odpowiedziano na pytanie, dlaczego to zrobiono, dlaczego przepłacono za te aktywa i kto za to ponosi odpowiedzialność. Konsekwencją tego wszystkiego było pociągnięcie kredytu, ogromnego kredytu, z którego muszą być finansowane te aktywa. Element, który ma znaczenie tu na terenie Rzeczypospolitej, to jest nietrafiona inwestycja w hutnictwie. Dwa, niezwracanie uwagi na coraz trudniejsze warunki w kopalniach. My schodzimy na poziom około 1500 metrów. W związku z tym tam nie tylko już potrzebna jest klimatyzacja tych przestrzeni, ale tam są potrzebne dodatkowe szyby. I się okazuje, że na dzisiaj nie ma środków, żeby to robić. W związku z tym, że musimy obsługiwać kredyty, musimy obsługiwać inwestycje. I na to jeszcze trzeba nałożyć jeszcze jeden problem, który istnieje już od paru ładnych lat. To jest podatek od miedzi i srebra. I mimo zobowiązań w kampanii politycznej Prawa i Sprawiedliwości ten podatek istnieje do dzisiaj. Nawet nie zmieniono formuły. Nas już nie stać na to, żeby dalej ten podatek płacić, bo to będzie ze skutkiem dla funkcjonowania tego przemysłu.
Szczególnie, że ceny miedzi ostatnio nie biją rekordów, raczej plasują się w strefach niższych niż było to w poprzednich latach. Trwają także inne wybory, 19, 20 czerwca, czyli wczoraj i dzisiaj wybory do Rady Nadzorczej. Pan jest kandydatem załogi. Tutaj kilka punktów państwa programu. Pierwszy punkt: niedopuszczenie do dalszej, całkowitej prywatyzacji i dążeń do zmiany obecnej struktury kapitałowej KGHM Polska Miedź. Rzeczywiście teraz za rządu Prawa i Sprawiedliwości istnieje niebezpieczeństwo całkowitej prywatyzacji KGHM-u?
Znaczy, to bezpieczeństwo nie istnieje bezpośrednio. My bardziej się obawiamy tego, że zadłużenie i zobowiązania bankowe, które istnieją i poprzez fundusze inwestycyjne mogą być realnym zagrożeniem dla funkcjonowania tego przemysłu i stąd jest mowa na ten temat, że my ostrzegamy, że obserwujemy z niepokojem to, co się dzieje. W związku z tym, że nierozwiązywane problemy powodują reakcję. postanowiliśmy, bo tych podpisów jest kilkanaście na tej petycji, ja jestem jedną z osób, które się pod tą petycją podpisały. Uważam, że politycy muszą zrozumieć, że trzeba z nami rozmawiać, bo dzisiaj jest ważne, żeby wprowadzić program naprawczy w polskim miedzi, rozwiązać te problemy i dopiero możemy dyskutować o tym, jaki będzie miał kształt i jak powinno funkcjonować to przedsiębiorstwo. Dla przykładu, żeby pokazać, jak to wygląda, w starym układzie prawnym istniały małe spółki, w których był jednoosobowy czy dwuosobowy zarząd, nie istniały rady, tylko nadzór właścicielski nad tymi podmiotami. Ustawa wymusiła, że w tych spółkach trzeba było powołać zarządy, trzeba było powołać rady nadzorcze, zarządy nie mniejsze niż dwuosobowe, rady trzyosobowe. To oczywiście powoduje zwiększenie kosztów i to jest ogromny niepokój, bo to my jesteśmy takim przedsiębiorstwem, do którego nikt nie dołoży. Nasza stuprocentowa produkcja jest sprzedawana poprzez giełdę londyńską. W związku z tym, jak my nie zadbamy o to, żeby KGHM istniał i żeby dalej mówiono o tym, że to jest perła w koronie gospodarki polskiej, to nikt tego nie zrobi za nas.
Jeszcze dwie kwestie musimy poruszyć. Po pierwsze, dlaczego pana zdaniem KGHM jest bezpośrednio podległy Ministerstwu Energii, a na przykład Orlen i Lotos już nie, co jest sytuacją chyba kuriozalną?
Znaczy, ja na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Dla mnie jest to oczywiście niezrozumiałe, bo my z energią w zasadzie nie mamy nic wspólnego, oprócz tego, że jesteśmy dosyć dużym konsumentem energii elektrycznej, bo to jest tego typu przemysł. Mamy małą swoją spółkę, która nazywa się Energetyka, która powstała w wyniku komercjalizacji i ona obsługuje ten element ciepłowniczy w procesie technologicznym, wodę i tak dalej. W związku z tym dla mnie jest to niezrozumiałe od samego początku, no ale to pytanie bardziej trzeba skierować do tych, którzy decydują o polskiej gospodarce.
Uważa pan, że gdyby KGHM bezpośrednio, tak jak Orlen czy Lotos, podlegał premierowi kancelarii prezesa Rady Ministrów, sytuacja wyglądałaby lepiej?
Wydaje mi się, że w ten czas sytuacja była bardziej czytelna, że jesteśmy bezpośrednio podlegli jako przemysł, który nie ma nic wspólnego z energetyką. Mielibyśmy chyba większe szanse na to, żeby ustabilizować te zmiany personalne w spółce.
Ostatnie pytanie. Co jeżeli ten eksperyment, o którym państwo piszecie w swojej petycji, się nie zakończy? Czy to jest wstęp do akcji protestacyjnej, a potem strajkowej?
A czy na tym etapie chcemy wywołać dyskusję i mam wrażenie, że ta dyskusja będzie miała miejsce. W związku z tym, że politycy muszą mieć świadomość tego, a słyszę, że szczególnie Prawo i Sprawiedliwość jest wrażliwa na sygnały od społeczeństwa. My jesteśmy reprezentantami akurat tej załogi, która chce po pierwsze zasygnalizować, że jest duży problem nierozwiązany. Po drugie, chcemy poważnej dyskusji na temat tego problemu i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja nie chciałbym, żeby na tym etapie mówić o jakichś innych akcjach. Na dzisiaj jest tylko petycja i prośba do najważniejszych ludzi w Polsce, aby zastanowili się, co niektórzy politycy wyczyniają w tym przedsiębiorstwie i jak to jest niebezpieczne dla nas.
A kto jest głównym graczem w KGHM-ie? Mówiliśmy o tej ustawie z 16 grudnia 2016 roku, która dzieli konkursy, że już prezes nie wybiera sobie wiceprezesów i zarządu, tylko że cały zarząd jest wybierany, że to jest trochę jak krojenie księstw, kto trzyma nóż i kto rozdziela te kawałki tortu w KGHM-ie.
Ja myślę, że ja nie chciałbym publicznie na ten temat mówić, bo nie o to chodzi mi, żeby kogoś piętnować i wskazywać, bo tu istotne jest, żeby politycy się zastanowili nad tym, co robią, a nie żeby tutaj kogoś stygmować. Ważne jest, że Prawo i Sprawiedliwość odpowiada za to, co się dzieje w gospodarce, mają swoich liderów, ci liderzy powinni się obudzić.
I jeszcze sprawa koncesji. Mówi się, że bez uruchomienia szybko nowych koncesji, nowych pól wydobywczych być może czeka za kilka lat, kilkanaście KGHM zapaść wydobywcza. Czy pan widzi dobre, szybkie działanie rządu w pozyskiwaniu nowych złóż dla KGHM-u?
Znaczy tu jeśli chodzi o koncesję, to problem ciągnie się od paru ładnych lat. Ja przypomnę, że na ścieżce rozwojowej polskiej miedzi koncesje zostały rozdysponowane dla firm, które nie prowadzą działalności wydobywczej na terenie Rzeczypospolitej, firm zagranicznych. i te procesy ciągną się po sądach. Na razie nie widać, żeby rozstrzygnięcia były pozytywne, bo to już jest problem decyzji sądowych czy wyroków sądowych. To oczywiście jest dla nas niebezpieczne, bo my ograniczymy się w swoim polu eksploatacyjnym, ale istotniejsze jest na dzisiaj, żeby te problemy, które już trzeba rozwiązać, żeby je rozwiązywać. Ja mówię o bezpośredniej produkcji i tych planach, które mamy w perspektywie 5 do 10 lat. Jednocześnie ważne jest, żeby Ministerstwo Ochrony Środowiska czy główny geolog kraju bardziej precyzyjnie przyjrzał się tym wszystkim problemom, które były związane z przyznawaniem koncesji.
Józef Czerski, Solidarność, KGHM, kandydat i obecny, a także kandydat na przyszłego członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. był gościem poranka Wnet, za co serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo, do widzenia.